Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Witam i zapraszam na spotkanie z człowiekiem, bez którego nie byłoby jednego z największych polskich przebojów wszechczasów. Długość dźwięku samotności. Gitarzysta i kompozytor zespołu Mysłowic, ale także artysta solowy Jacek Kuderski. Bardzo mi miło.
Cześć, witam serdecznie.
Jacek Kuderski, Mysłowic, ale nie tylko przecież, bo jest chyba niewielu artystów na świecie, którzy właśnie teraz się cieszą z dwóch tak naprawdę albumów wydanych w bardzo, bardzo krótkim czasie, prawda? To jest w ogóle niesamowita sytuacja.
No, tak się złożyło. To był zabieg niezamierzony tak naprawdę, bo ja tą swoją siódmą solową płytę Duchy Strategicznej Gry miałem już nagraną z rok temu spokojnie. Ale z racji tego, że ta premiera Mysłowic, która miała być dużo, dużo wcześniej, ona się cały czas przesuwała z jakichś tam przyczyn, czy tam związanych z nagraniami, czy jeszcze z innymi rzeczami, to już jakby w tym akcie desperacji postanowiłem tę płytę streamingować w tym roku właśnie w lutym i jakby wcześniej tam jakieś single pokazując, bo już stwierdziłem, że nie ma sensu czekać, bo też jakby nie wiedzieliśmy do końca, kiedy nasza płyta finalnie wyjdzie. No i tak się złożyło, że w odstępie miesiąca wyszły dwie płyty.
Właśnie, dwa albumy. Proszę Państwa, człowiek o dwóch albumach wydanych w kilka tygodni tak naprawdę. Jacek Kuderski solo i Jacek Kuderski z zespołem Mysłowic. To co teraz w dwie trasy koncertowe mógłbyś ruszyć jednocześnie.
Znaczy wiesz co, ja solowo z założenia, nagrywając tam dawno, dawno temu pierwszą płytę, która była jakimś tam składakiem różnych piosenek, które gdzieś tam stworzyłem i uczyłem się w ogóle całej tej realizacji dźwięku, był ten komputer pierwszy, ta karta muzyczna przysłowiowa i tak dalej. Założyłem, że jakby nie będę koncertował, że to są tylko projekty studyjne. Gdzieś tam jakieś pojedyncze koncerty mi się zdarzyły i tak dalej. Teraz nie ukrywam, że coraz bardziej o tym myślę, ale to raczej o takich bardziej kameralnych występach w pubach, w knajpach i tak dalej. Bardziej z gitarą akustyczną i z głosem tylko. A jeśli chodzi o Mysłowic, no to liczymy na duże koncerty i takie koncerty też za chwilę będą miały miejsce, bo od 17 zaczynamy tam już swoją trasę koncertową związaną z nową płytą i też z jubileuszem 30-lecia, można powiedzieć, od momentu założenia zespołu Mysłowic, bo jestem od 90, czyli już 31 lat, od 92 roku tak naprawdę dołączyłem do zespołu Freshman, czyli tak zwany nowicjusz, tak żeśmy się nazywali. No i potem to troszkę tak przekornie, ja pamiętam jak to wszystko się wydarzyło, zostaliśmy nazwani i zgłoszeni troszkę w sposób na mokotowską jesień muzyczną jako Mysłowic, bo kiedyś gdzieś tam na jakiejś imprezie żartowaliśmy z ówczesnym panem, który się zajmował zespołem Mysłowic, czyli Juskiem, słynnym Pawłem Myświckim, że fajnie jakbyście się nazwali Mysłowic. Ja mówię, nie, co, to miasto się nie zgodzi, w ogóle będą z tego pasy, a on po prostu potraktował to poważnie i zgłosił nas na mokotowską jesień muzyczną w 1994 roku i od tego tak naprawdę 1994 roku już mianujemy się jako Mysłowic, ale wcześniej to też był Mysłowic, tylko jako freshman, generalnie ten sam skład, zanim dołączył Przemek.
To w ogóle ciekawe, że my tutaj w Radiu Poznań na przestrzeni dosłownie iluś tygodni rozmawiamy drugi raz o tej właśnie mokotowskiej jesieni muzycznej, ponieważ mieliśmy niedawno rozmowę z Atmosphere, zespołem Marcina Rozenka, który się reaktywował teraz.
Byli tam,
oni zajęli drugie miejsce, a wy pierwsze wtedy.
Znaczy ja w ogóle, ja to dobrze pamiętam wszystko. Myśmy byli zespołem, który miał bardzo dobrze przygotowany materiał, ale myśmy jakby odbiegali muzycznie i umiejętnościami, chociaż to wszystko tam dobrze brzmiało, nie powiem. Te utwory, które tam zagraliśmy, one tam fajnie zabrzmiały i nie spodziewaliśmy się w ogóle takiego werdyktu. Myśmy już wyszli stamtąd tak naprawdę, bo jakby ten werdykt się jakby przesuwał w czasie i tak dalej, więc stwierdziliśmy, że na pewno nic nie wygramy. A tu się okazało, że pierwsze miejsce i pierwsza nagroda, to wtedy była nagroda pieniężna, bodajże 6 tysięcy złotych, to nie było mało, to już było po denominacji. I pamiętam, że ta nagroda była w postaci czeku, który trzeba było zrealizować. Nie było jeszcze wtedy tylu banków jak teraz, że w każdym banku można praktycznie to zrealizować, tylko trzeba było znaleźć bank, który jakby wystawił ten czek. Nie pamiętam nazwy tego banku, nie będę tu robił reklamy. No i taki bank żeśmy też gdzieś tutaj na Śląsku znaleźli jeszcze. Oczywiście nam wzięli prowizję od tego i jakby jak podzieliliśmy potem te 6 tysięcy złotych, no to niektórzy sobie pokupowali gitary, a niektórym na te gitary zabrakło, bo to były takie jakby pierwsze pieniądze. A wracając do zespołu Atmosfir, do Marcina Rozynka, oczywiście poznaliśmy się wtedy i też była też Agnieszka Chylińska, z zespołem jeszcze nieznana nikomu tak naprawdę, która później jakby pojawiła się w zespole ONA. No było tam kilka takich znanych zespołów, ale Atmosfer rzeczywiście kumplowaliśmy się dość mocno i potem też te drogi się oczywiście rozeszły. Ja wiem, że oni jakiś tam comeback mają, jakiś powrót
Tak.
i coś się zaczyna znowu dziać.
Tak, nagrali płytę w naszym studiu tutaj, w studiu Polskiego Radia w Poznaniu. Niebawem się ukaże. Na razie jest jeden singiel. No ale wróćmy do was. Historyczny moment w takim razie, ta mokotowska jesień muzyczna, skoro jeszcze Agnieszka Chylińska nawet tam się również znalazła przed rozpoczęciem kariery.
Myśmy w ogóle też potem jako Mysłowic z zespołem ONA bardzo, bardzo dużo koncertowali, bo wydając płytę Sony Music wtedy, pamiętam, no to był, zespół ONA był takim zespołem numer jeden i tam mocno, jak to się mówi kolokwialnie, cisnęli ten zespół, a zespół Mysłowic był przy okazji jakby też promowany i myśmy bardzo dużo koncertów ze sobą grali. No nawet można powiedzieć, że gdzieś tam pewne przyjaźnie zostały zawarte i tak dalej. Ale to się potem, że tak powiem, skończyło. Wiadomo, że nic nie trwa wiecznie i później jakby każdy poszedł w swoją stronę.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Ja pamiętam ten moment, gdy ukazała się ta pierwsza wasza czarna płyta z utworem Zgon. Natomiast pamiętam też takie rozdarcie pewne wśród moich znajomych, bo bardzo nas cieszyła taka płyta, taka muzyka, natomiast nie byliśmy do końca pewni, czy zespół Mysłowic będzie grał utwory typu Zgon, czy raczej pójdzie w stronę utworów typu Good Day My Angel, który na drugiej stronie, prawda? Taki był zupełnie inny
Tak.
klimat.
Byliśmy zespołem bardzo takim fusion, można powiedzieć wtedy. Znaczy na pewno nam się bardzo podobały piosenki. Byliśmy zespołem piosenkowym od samego początku i w ogóle cały ten shoegaze wtedy, bo to się chyba tak nie nazywało, chociaż może już tak, ten łomot gitarowy z Wysp Brytyjskich, to wszystko nam jakby bardzo pasowało, oczywiście pod wpływem Paula Kinga i 120 minut w MTV. Good Day My Angel to był w ogóle utwór, który on był w zespole od samego początku. Ja pamiętam, że jak zanim ja doszedłem do zespołu, to oni już z Wojtkiem, Artur byli w tym zespole i oni już ten utwór mieli. Także że ten utwór to jest naprawdę jeden z najstarszych utworów, a ten Zgon później gdzieś tam został sukcesywnie i inne piosenki dograne. No to w ogóle z tym Zgonem to też taka fajna historia, bo pamiętam, że graliśmy na koncercie Zgon w Łodzi. Dużo koncertowaliśmy w Łodzi, w Trójmieście i tak dalej. I tam akurat jednym z fanów zespołu Mysłowic był Krzysztof Ostrowski, pan Krzysztof, wokalista zespołu Cool Kids of Death. I też żeśmy się zakumplowali mocno, bo on lubi wtedy muzykę brytyjską i tak jakby te nasze drogi się połączyły. Pamiętam, że też nas zaprosił do domu, że no tak, takie fajne, fajne historie związane z Łodzią. Pamiętam tym bardziej też, że tą pierwszą płytę nagrywaliśmy w Łodzi, także z 2-3 tygodnie siedzieliśmy w Radiu Łódź i tam jakby to się wszystko odbywało. No ale znaczy w ogóle to, co się potem potoczyło, to jakby przychodzi moją wyobraźnię, przynajmniej wtedy, dlatego że jakby założenie zespołu było bardzo proste, nagrać jedną płytę. Myśmy nie liczyli na coś, co się później wydarzyło, tym bardziej, że no były, tak jak mówiłem, na tej mokotowskiej jesieni zespoły świetnie grające. Poza tym jakby nurt muzyki grunge'owej i takiej, nie wiem, może nawet trochę progresywnej wtedy dominował, a taka muzyka brytyjska, to ona tak w Polsce nie za bardzo się przyjmowała. No ale jednak się piosenki obroniły i nam się udało. Potem poszła lawinowo, w sensie w krótkim czasie wydaliśmy kolejną płytę. Ja tak naprawdę druga płyta zespołu Mysłowic to jest dla mnie cały czas pierwsza płyta, bo myśmy w Łodzi nagrali bardzo dużo utworów i gdzieś tam pod naciskiem wytwórni wtedy MJM, która się przekształciła w Sony Music, nagraliśmy, wydaliśmy szybko Sun Machine. To jest taka dla mnie dziwna płyta, bo poza utworami Mysłowic są tam covery trochę takie jakby dla mnie na siłę zrobione, ale no trzeba było, że tak powiem, wypełnić dziurę czasową w płycie i tak też uczyniliśmy. Dla mnie tak naprawdę drugą płytą jest trzecia płyta Mysłowic, ale to są takie tylko subiektywne jakby przemyślenia, także fani traktują płytę tak, jak idą w kolejności.
Z tego, co wiemy, to Długość dźwięku samotności to jest utwór, w którym maczałeś palce, delikatnie mówiąc.
No, tak się złożyło. wiesz, myśmy mieli taką w ogóle sytuację, że po trzeciej płycie, która jest fajna tak naprawdę, ona otrzymała fajne recenzje w prasie, wtedy jeszcze były gazety i tak dalej, ale jakby sukcesu komercyjnego za wielkiego ona nie odniosła i wytwórnia zaczęła na nas bardzo naciskać, że jak nie wydamy jakiejś fajnej, przebojowej płyty, to oni już raczej się z nami pożegnają i będziemy musieli chyba wrócić do pracy i tak dalej, więc myśmy się bardzo przejęli. Pamiętam, pojechaliśmy do UISO, tam zrobiliśmy demo do Miłości w czasach popkultury i jakby tam powstały te wszystkie przeboje. Ja przyniosłem ten utwór z gitarą basową i z, jakby z tą linią melodyczną i tak jakby zaczęliśmy go aranżować. Troszkę tam chłopakom się nie podobało, bo myśmy zawsze słynęli z takich mocnych riffów z muzyki gitarowej, a ta piosenka troszkę odbiegała, ona była oparta o bas i trochę taka była jakby nie konwencji Mysłowic. No były pewne tam starcia, że to nie pasuje i tak dalej, ale potem kiedy nagraliśmy to demo i to demo poszło do wytwórni, to oni wybrali tak naprawdę ten utwór jako singla od razu, słysząc to demo. To też było jakby, znaczy niektórym kolegom zamknęło to jakby już usta i nie było jakby możliwości zmiany tego. Także no, przypadki się zdarzają. Ja nie myślałem też, że ten utwór będzie aż jakimś tam, nie wiem, hymnem zespołu Mysłowic, bo na przykład też zrobiłem utwór dla ciebie, który też jest fajny, też nie odbiega od jakby kanonu przeboju, a tak naprawdę jest bardziej gitarowy, taki bardziej przypominający Mysłowic. Nie wiem, no przypadki są takie jakby niezbadane, także w naszym przypadku również tak było.
A widziałeś ostatnio, jak Dawid podsiadł razem z 60 tysiącami na stadionie śpiewają? Długość dźwięku.
Tak, to jest taka wersja już bardzo współczesna. Niektórym się to podoba, niektórym nie. Oczywiście jakby ta ilość ludzi robi wrażenie, no bo polscy artyści, którzy kiedyś grali w klubach, pamiętam, że jak myśmy zaczynali, to też nie za wiele ludzi przychodziło na koncerty, czy później się grało w klubach na tam 100-200 osób. Potem się pojawiły tam już miejsca, już pojawiły, one były, ale myśmy się tam pojawili w miejscach typu Stodowa czy Palladium, gdzie już było w tysiącach, jakby można puścić ilość osób, a teraz się pojawiają już polscy artyści, bo jest kilku takich na stadionach, no to już wiesz, jak to mówią, to robi wrażenie. Nie wiem, czy Mysłowic kiedyś zagra na stadionie sam. Raczej chciałbym oczywiście, ale nie zakładam. Być może, że to będzie jakiś taki duży koncert, gdzie będzie kilka zespołów. Mieliśmy już takich koncertów parę. Pamiętam na przykład koncert na stadionie z zespołem Brainstorm w tym pierwszym podstawowym składzie u nich w Rydze to było. To naprawdę duży stadion, więc to były ich urodziny. To na mnie zrobiło wrażenie. Aczkolwiek granie na stadionie ma to do siebie, że tak naprawdę czasami nie ma się tego kontaktu z publicznością, bo ona jest tak daleko, wszystko jest tak wielkie, że to są wszystko totalnie inne emocje. Oczywiście teraz są systemy douszne, więc to wszystko jest też inaczej skonstruowane. Może, nie wiem, może w tym momencie muzyka będzie podążała na stadiony. Dla mnie osobiście, z moich doświadczeń stadionowych, to bym powiedział, że to nie jest dobry kierunek. Mogę tutaj na przykład przytoczyć jako przykład koncert Rolling Stonesów dawno temu na Stadionie Śląskim, gdzie tak naprawdę siedziałem w koronie stadionu, na koronie stadionu i słyszałem tylko odbicia tak naprawdę i przez lunetkę widziałem, że jest Rolling Stones na scenie. Także nie wiem, no, nie wiem o co chodzi. Może chodzi o to, żeby tam być, żeby sobie zrobić zdjęcie, wstawić na fejsa, bo uważam, że nie wszystkie koncerty na stadionach są dobrze nagłośnione. Tak naprawdę to są odbicia i to jest tak, jak wiesz, byś był na meczu i speaker gdzieś tam, czy na meczu hokejowym i speaker komentuje mecz i leci przy okazji jakaś tam muzyka w przerwie i tak dalej. To dla mnie mniej więcej to jest coś takiego. Oczywiście ci, którzy są pewnie z przodu, to oni mają lepszy dźwięk, ale ktoś, kto siedzi w koronie, to raczej nie sądzę, żeby było ok.
Mam teraz do ciebie taką prośbę ze specjalną dedykacją dla naszych słuchaczy, którzy w tygodniu z Mysłowic i z Jackiem Kuderskim słuchają naszej rozmowy i, no i gdzieś pojawia im się w głowie pytanie, dlaczego w Mysłowic nie ma Artura Rojka?
Wiesz co, trudno mi na ten temat jakby się wypowiadać. No nie ma już go 11 lat. Ja nie wiem, powiem szczerze, czemu się to wszystko tak potoczyło, bo to i te 11 lat temu w grudniu, to się stało po ostatnim koncercie w Stodole, taka informacja, chociaż myśmy to ogłosili dopiero w 2012 roku. Nie wiem, po prostu było spotkanie w pokoju hotelowym, Artur oznajmił, że odchodzi z zespołu i tyle. I to gdzieś tam do niektórych to jeszcze nie dotarło, a wtedy, a do niektórych jakby to dotarło na przykład do mnie i jakby wiedziałem, że pewien etap się skończył. Po prostu pozamykał pewne rzeczy, które przez 20 lat robił. Mam na myśli tutaj Meslowic, nie wiem, zamknął też swój drugi projekt wtedy później. Nie wiem, no, co mnie spowodowało. Może już po prostu miał inne plany, więc myślę, że Artur jest takim człowiekiem, że najpierw coś sobie zaplanuje, przygotuje, a potem jakby robi cięcia. Także chyba tak w naszym wypadku też było.
Jak wyglądało wasze życie chwilę wcześniej? Życie z muzyką, prawda? Ale jaką konkretnie? Czy wszyscy słuchaliście tego samego? Co wam najbardziej w duszy grało, że tak naprawdę postanowiliście sami chwycić za instrumenty? Jak to u ciebie wyglądało? Może zacznijmy od ciebie.
Ja zawsze byłem Beatlesowcem i Big Beatowcem. Nie ukrywam, że zawsze lubiłem ten taki, powiedzmy, Big Beat, czy to zachodni, znaczy nie wiem, czy zachodni, to może nazwać Big Beat, ale polski Big Beat, typu czerwone gitary z Kaldowie, dlatego że rodzice mieli płyty winylowe i to zawsze u mnie w domu grało, więc to był też Czesław Niemen. Ja szczerze mówiąc, przepraszam, ale ja nigdy nie przepadałem za Czesławem Niemenem. Jakiś to był taki artysta dla mnie, jakby, który do mnie aż tak nie docierał, chociaż poszczególne piosenki jak najbardziej. A generalnie, jeśli chodzi o zespół, no to myśmy zawsze słuchali muzyki brytyjskiej. Mój brat słuchał dużo punka, takich punkowych, różnych ciemnych sytuacji i tak dalej. Ale generalnie zawsze lubiliśmy muzykę gitarową. Stone Roses oczywiście, to był zespół, który wszyscy kochali, Ride. No było tych zespołów mnóstwo. Już zanim tam powstały zespoły typu Oasis i te, powiedzmy, Manchesterowe, późniejsze, no to było jeszcze mnóstwo zespołów, których słuchaliśmy wspólnie. Inspiral Carpets na przykład pamiętam, no to też wszystko zespoły z Manchesteru. Było tego sporo. Był jeden pan, który nam dostarczał płyty i z tych płyt można było przegrywać, można było ich słuchać i tak dalej. No to też jakby powodowało, że łaknienie na tą muzykę było. Oczywiście z biegiem lat jakby te gusta się troszkę gdzieś tam rozpieszły, bo poza muzyką brytyjską, koledzy, jak Przemek dołączył, pamiętam, do zespołu, to Przemek bardziej słuchał muzyki amerykańskiej. Jemu się zawsze gdzieś tam bardziej Ameryka podobała i później gdzieś wszyscy też zauważyliśmy, że istnieje taka muzyka jak skandynawska gitarowa, która jest bardzo ciekawa. To ona też jakby się gdzieś tam pojawiła. No ale jednak ta muzyka brytyjska, ona zawsze gdzieś tam, z racji tego, że była pierwsza, ona gdzieś tam zostaje w tych kościach i nie da się od niej odwrócić.
Ciekawe, że wspomniałeś o czerwonych gitarach, bo myślałem w ostatnich dniach, słuchając twoich solowych utworów, myślałem czasem o Sewerynie Krajewskim.
Znaczy, ja bardzo lubię Seweryna Krajewskiego. Nie ukrywam, że z tej twórczości, czy to solowej, ale tej takiej wcześniejszej, tam z lat 80., czy z czerwonymi gitarami, to ja lubię, dlatego że on ma bardzo taki przeszywający wokal, do mnie docierał w ogóle tą emocjonalnością, którą gdzieś tam pokazywał i tak dalej, więc ja się nie wstydzę. Ja lubię Seweryna Krajewskiego, lubię te wszystkie, nawet jak sobie oglądam czasami, bo już też nie jestem młodym człowiekiem, Ja na serce, gdzie tam jest piosenka Seweryna Krajewskiego, no to kurczę, wolę to niż jakby te wszystkie pocipojty współczesne, które po prostu jednym uchem wchodzą, drugim wychodzą, już o nich nie pamiętam. Więc jakby no, każdy ma taki, jednak czas młodości powoduje, że to się wszystko na tym twardym dysku w tej głowie zapisuje i tego nie idzie wyrzucić. Niestety to już gdzieś tam się odkłada i to są takie rzeczy, nawet jeśli dla kogoś w tym momencie jest to obciachem, no to dla mnie nie, ja to lubię i po prostu się tego nie wstydzę.
Ile tu jest piosenek, ile tu jest melodii, ile tu jest, prawda, motywów chwytliwych.
A przede wszystkim fajne teksty. Oczywiście też czerwone gitary miały teksty trochę takie, powiedzmy, mainstreamowe dla wszystkich, zabawowe i tak dalej, ale też były teksty poważniejsze. Przede wszystkim też Skaldowie. Bardzo lubię Skaldów. Zawsze miałem dylemat, czy ja bardziej lubię Skaldów, czy czerwone gitary, bo Skaldowie gdzieś tam z tym zacięciem góralskim, to jednak te teksty były bardziej rozbudowane i były takie, teraz jakbym to miał porównać, były takie bardziej mądrzejsze. Nie wiem, jakiego słowa użyć. W każdym razie też lubiłem Skaldów i mieliśmy taki epizod, że kilka koncertów nawet dawno, dawno temu graliśmy, więc jakby mógłbym poznać muzyków osobiście. Także to jest fajna, fajna rzecz, naprawdę wszystkim polecam. Mm-hmm. Nawet jeśli dla kogoś to jest obciachem. Nie wiem, jak tam jest teraz w składzie czerwonych gitar, bo tam już pewnie niewielu panów zostało, ale myśmy jeszcze trafili na okres, gdzie można by było. Chociaż nigdy Seweryna Krajewskiego nie poznałem. Nigdy jakby nie miałem osobiście takiej okazji, ani chyba nie byłem na koncercie live, gdzie Seweryn czy to solowo występował, czy zespołem, to nie pamiętam sobie. Nie pamiętam takiej sytuacji.
Podcast Radia Poznań.
A propos twoich solowych rzeczy, bo zwróciłem uwagę, na przykład zaczęliśmy grać ostatnią piosenkę Wystarczy. I tu poza warstwą piosenkową jest właśnie taki element akompaniamentu, który przypomina mi też o początku lat 90. Właśnie elektronika z początku lat 90. Taki loop perkusyjny, trochę przypominający właśnie takie matchesterskie granie z tamtych czasów.
No tak, ja tam nawet starałem się wrzucić w takich momentach taką perkusję Stone Rosesowską i ona się tam pojawia i tak dalej. Wiesz co, czasami zamierzenia jakby w głowie zrobienia utworu są jakieś tam, a potem finalnie wychodzi to inaczej. Też jakby myślałem, żeby iść w taką stronę jak Peter Bjor and John, gdzie tam jest jakby shaker i perkusja i tak dalej. Oczywiście u mnie jest ten aranż bardziej taki skomplikowany i tak dalej. No tak wyszło. Nie wiem, no ja już nawet nie pamiętam, bo tak jak mówię, ja tę płytę robiłem przez 2-3 lata sukcesywnie, kiedy były jakieś fajne pomysły na piosenki, to siadałem, grałem na gitarze, potem nagrywałem. Robiłem aranż często jakby piosenki, która na gitarze akustycznej brzmiała inaczej, w tym aranżu się pojawiały nowe rzeczy i jakby kierowały tę piosenkę całkiem na inne tory, więc trudno tutaj powiedzieć. To jest właśnie fajne w muzyce, że nawet z prostego, jak to kiedyś nazywaliśmy, ogniskowego utworu można zrobić coś, co nabiera jakieś tam wartości i jest jakby totalnie inne i ciekawsze. No, ta technologia nam teraz jakby na to pozwala, bo ja to wszystko robię sam, także no to jest fajne, aczkolwiek też ma pewnego rodzaju zagrożenia, bo czasami zauważyłem, że też zjadam własny ogon, bo gdzieś tam się dubluję w piosenkach, one są gdzieś tam, słyszę, że ja już to kiedyś grałem, że ja już podobny motyw zastosowałem i to też jest niebezpieczne, trzeba cały czas jakby na tym panować i mieć to na uwadze, ale na szczęście żona mi kiedyś w tej pokoju obok powiedziała, że ty już chyba kiedyś taką piosenkę grałeś, także zastanów się, czy chcesz to robić dalej i tak dalej. Więc jakby, wiesz, to są technologia i jakby możliwość dogrywania sobie śladu, zmieniania pewnych rzeczy powoduje, że można w różny sposób utwory nagrywać, ale rzeczywiście u mnie zawsze gdzieś ten ślad tych lat 90., tego co lubię, czasami gdzieś tam ktoś może zarzuci albo zasugeruje, że ja jestem taki bardzo vintage, taki archaiczny i tak dalej. No ja taki jestem. Ja jakby chyba nie potrafiłbym zrobić takiej nowoczesnej piosenki. Może bym potrafił, ale z pomocą chyba jakiegoś tam młodego kolegi. Bo gdzieś tam zawsze ta nuta nostalgii się u mnie pojawia. Wiesz, ja kiedyś, ja się tego nie wstydzę, ja kiedyś tam, nie wiem, do 16 roku życia też chodziłem na dyskoteki, słucham Italo Disco, które miało mnóstwo fajnych wykonawców, od Granta Millera po Valerie Dor i tam jakiś wielu innych. Kiedyś jak się spotkałem z Markiem Sierockim, to on jest, można powiedzieć, ekspertem tej muzyki, to mi wiele rzeczy opowiadał, jak to wyglądało, on tam zna tych artystów nawet osobiście. Więc jakby ja się tego nie wstydzę, chociaż teraz akurat lata 80. wracają, to zaczyna być, nie wiem, jakimś kultowym może momencie te piosenki, ale tak naprawdę tam były fajne melodie. Tam oczywiście może sposób podania tych piosenek, prostota tekstów, tego aranżu i tak dalej była specyficzna, ale to wszystko było jakby nastawione na taniec, na zabawę i tak dalej. Ale niektóre melodie w tych utworach są tak fajne, że gdyby ktoś to kiedyś przerobił, był taki zespół Radiorama, pamiętam.
Pamiętam, duet, tak.
Była taka piosenka, jedna Radioramy. Czekaj, jak to się nazywało?
Yeti?
Nie, a to już mówisz o takich bardziej hitach, a to był taki jeden, chyba z pierwszej debiutanckiej płyty. I nie wiem, czy oni go nie skowerowali, dlatego że jak szukam w internecie, to ten utwór istnieje jakby w dwóch wersjach.
Okej. Okay.
Więc jakby, wiesz, to tam są takie melodie, że no, ja chętnie bym to, kurczę, zrobił. To, wiesz, to są naprawdę fajne rzeczy. Fajniejsze czasami niż te, które się teraz jakby tworzą. Pamiętam, że też, bo Italo Disco się kojarzy z wszystkimi z Włochami, ale to jakby ten rodzaj muzyki. Ale jeszcze było Euro Disco, pamiętam, też w latach tam 84. Mi się bardzo też podobał zespół The Twins. Oni chyba z Niemiec pochodzili.
The Twins, taki, tak jest.
Dwóch panów, no to dla mnie ta pierwsza ich płyta debiutancka, to ja bym to bardziej zaliczył do takiego New Romantic niż do takiego dance'u, tak. Więc jakby to są rzeczy, spokojnie mógłbym to razem zestawić, przepraszam wszystkich panów z Depeche Mode, nie wiem, czy tam z Camouflage,
tak.
Który gdzieś tam dzięki Beksińskiemu tak naprawdę w Polsce ludzie mogli o nich usłyszeć. Także no wiesz, to są rzeczy, które ja pamiętam bardzo dobrze, bo człowiek uczestniczył w tej muzyce po prostu.
No tak, czyli najpierw od rodziców czerwone gitary Skaldowie.
Tak.
Potem gdzieś Italo Disco, tak. I powoli zbliżamy się do drugiej połowy lat 80. i w którą stronę potem skręca Jacek Kuderski, żeby dojść do...
Zanim zacząłem słuchać muzyki gitarowej, to jeszcze miałem kolegę, z którym żeśmy wypożyczali od słynnego Hipa z takiej jakby piwnicy płyty i przegrywaliśmy, to już wtedy można było przegrywać, przegrywaliśmy całą muzykę, czy całą, to za dużo powiedziane, ale muzyka gotycka, tam Fields of the Nephilim, też byłem, że tak powiem, fanem niektórych, Elysium i tak dalej, czy tam na przykład Belcanto, Bird of Passage, no mnóstwo tego było. Oczywiście też jakby muzyka brytyjska, Jesus and the Mary Chain. Pamiętam, że kiedyś jak pożyczyliśmy płytę chyba Psycho Candy, już nie pamiętam teraz, to nawet nam się wydawało, przegrywając tą płytę, czy puszczając tą płytę, że ona jest zepsuta, bo tam były same przestery i sam jazgot, że coś jest nie tak z tą płytą, a to była właśnie taka płyta. Więc no, ja przeszedłem mnóstwo jakby muzyki, nawet też można powiedzieć heavy metalowa muzyka mi się podobała. Też miałem w latach 80. mnóstwo kolegów, którzy słali Iron Maiden, Except, chyba była taka niemiecka kapela. No było tego sporo, już tam pomijam te wszystkie tuzy, czy tam Metallica, Metallica była trochę później, więc jakby wszystko było tak naprawdę.
A potem przyszedł Paul King i w ogóle MTV jako tak, nie?
Bo nie było gdzie słuchać tej muzyki. Myśmy jakby na VHS nagrywali całe programy i potem gdzieś tam już słuchało się, czy tam jak się pojawił, pamiętam, zespół Catherine Wheel, Black Metallic, czy jakieś tam inne sytuacje, no to wiesz, to nie można było spać, nie, więc... A w ogóle Paula Kinga miałem okazję poznać osobiście, bo kiedyś już z Mysłowic na te wszystkie wojaże zagraniczne, kiedy jeździliśmy, no to byliśmy w Londynie i tam na Camden jest oddział studia MTV i tam on pracował. Tak naprawdę mieliśmy możliwość wejścia, jakby zrobienia sobie zdjęcia, pokazał nam to studio, gdzie się jakby odbywały niektóre z koncertów MTV, to wszystko bardzo małe tak naprawdę. Telewizja jednak trochę czaruje nas jakby wielkością, w ogóle tym całym surroundem, więc jakby no trzeba to wszystko zobaczyć. No, kto nie miał okazji zobaczyć, to musi mi uwierzyć na słowo. Wszystko inaczej wygląda na żywo, a inaczej w telewizji.
No tak, a potem pamiętam ten moment, kiedy właśnie wśród słuchaczy tego rodzaju muzyki, nowej muzyki gitarowej, ale niekoniecznie ze Stanów, bo ta jakby królowała wtedy w Nirwany, prawda, i inne grunge'owe historie. Rzeczywiście te brytyjskie granie w Polsce nigdy nie było jakoś szczególnie popularne. Ja też nie wierzyłem, że wy będziecie jakoś super popularni, jak się pojawiliście, bo to przecież, prawda, to była muzyka nigdy nie do końca rozumiana w kraju. Britpop, Britrock, jakkolwiek to nazywać.
No nie ukrywam, że sami żeśmy w to nie wierzyli i wytwórnia MJM to może jeszcze tam spokojnie na to patrzyło, bo ona wydała nam pierwszą płytę, ale potem, kiedy MJM przerodziło się w Sony Music, no to gdzieś trzeba było ten zespół zaszufladkować i no różnie nas szufladkowali, niekoniecznie trafnie, ale myśmy wtedy chcieli grać, chcieliśmy jakby jeździć do Warszawy, być popularni, grać koncerty, więc jakby zgadzaliśmy się na wszystko, jakby nie było tutaj jakiejś opozycji i tak dalej. Wiesz, to że w ogóle zespół ze Śląska się mógł pojawić poza Mysłowicami, poza Śląskiem, to dla nas jakby było bardzo ważne i wystarczyło. No naprawdę, no to były czasy, gdzie no nie było tak prosto. Pamiętam, jak pierwszy raz pojechaliśmy do Warszawy, to dla nas to było bardzo duże wydarzenie, kiedy spaliśmy w hotelu MDM w samym centrum i taki program był nagrywany rok, noc telewizyjny bodajże, gdzie tam wykonaliśmy akustycznie utwór Kobieta. No to wiesz, to było duże wydarzenie. To chyba Piotr Klat prowadził swego czasu, o ile dobrze pamiętam. Więc kurczę, no wiesz, no naprawdę to Mysłowice to może to nie jest jakieś bardzo małe miasto i tak dalej, ale no jednak w porównaniu do Warszawy, Poznania czy tych dużych głównych miast, no to jednak są malutkie, więc wyjazd z tego miasta to jest dla nas, była. Myślę, że dalej jest duża bajka.
No i kolejne płyty, kolejne przeboje, tych przebojów całkiem sporo, tak już w pewnym momencie Mysłowic dostarczał ich regularnie, po prostu się przyzwyczailiście, że was grają.
Wiesz co, ja myślę, że to też jest zasługa, bo to z perspektywy czasu, jak na to wszystko patrzysz, To oczywiście zespół, jakiś tam talent jest bardzo ważny, ale też jakby jest druga strona medalu, są menadżerowie i ludzie, którzy się jakby tobą zajmują i nami, myśmy zawsze mieli szczęście do takich ludzi, bo nami się zawsze interesowali ludzie, którzy mieli coś do powiedzenia. Na początku był to Paweł Jóźwicki, potem był to Maciek Pilarczyk, któremu też bardzo zależało, z Sławkiem Juraszem, którzy specjalnie dla nas potem założyli chaos management. Im gdzieś tam zawsze zależało na nas i oni też jakby, jak to się mówi kolokwialnie, nas cisnęli, wiesz. Myślę, że pewne nagrody nawet, ja nie mówię o nas, ale czy nawet o nas, pewne nagrody, które się otrzymuje, to one też jakby niekoniecznie są przyznawane za zasługi, ale też są czasami wychodzone, wiesz, to jakby nie boję się o tym powiedzieć, bo pewnie tak by mogło być. Więc jakby talent oczywiście jest bardzo ważny i przede wszystkim jest talent, ale też jest druga strona medalu, management, czy ktoś, kto będzie w stanie cię wypromować, nie wiem, pozwolić ci się pokazać w telewizji, w radiu i tak dalej, no bo niestety te media są przełożone. Teraz jest ten internet niby, się mówi, że jeśli zaistniejesz w internecie, no to telewizja i wszystkie media zgłoszą się do ciebie. To nie jest tak do końca, no bo nie wiem, może młody człowiek jest w stanie to zrobić, aczkolwiek też nie wierzę w te wszystkie takie znane nazwiska, że one tak po prostu, nie chcę tutaj jakby wymieniać, mam tu na myśli bardziej hip-hop i tak dalej, że one tak same, że tak powiem, przez internet się wypromowały, bo to wszystko za dobrze brzmi, to jest za duża produkcja tego wszystkiego, a ja mam 53 prawie lata, więc za długo żyję na tym świecie i nie wierzę w takie jakby tutaj sytuacje. Być może młodym ludziom to odpowiada, może myślą, że ta technologia teraz, nie wiem, telefonem pozwala zrobić wszystko, ale to też nie do końca tak jest. No jednak trzeba mieć dojście do pewnych ludzi, którzy tymi mediami rządzą.
Skoro o tym mówimy, wcześniej wspomniałeś o tym, że myślisz o kameralnych koncertach swoich solowych. W ogóle słuchając twoich piosenek, to słowo przychodzi do głowy, kameralne, prawda? Jakaś taka intymność, kameralność w tej muzyce. I też często mam takie myśli, że potrzebna by była dodatkowo cegiełka w postaci jakiejś promocji, na której tobie jakby nie zależało, tak to wygląda.
Znaczy raz, że mi nie zależało, a dwa, że ja nigdy nie miałem jakby ludzi, jakby nikogo nigdy nie angażowałem, nie wiem, może z lenistwa, może te piosenki nie są na tyle dobre, żeby gdzieś tam były pokazywane dalej i tak dalej, więc trudno powiedzieć, no tak jak mówię, ja bardzo lubię nagrywać muzykę, dla mnie jakby samo nagrywanie muzyki, wrzucanie jej do internetu, bo często te piosenki się pojawiały wcześniej niż wychodziły płyty, to jest w ogóle duża przyjemność, oczywiście gdzieś tam, jeśli ujście tej muzyki jest jakieś takie bardziej sprecyzowane, konkretne, dociera do pewnej rzeszy ludzi i tak dalej, to jest świetne. Ale uważam, że bez koncertów jest to niemożliwe. Jakby zaistnienie w samym internecie nie wystarcza. Fajnie, że wiesz, radia mnie czasami zagrają, tak jak mówisz, że ty mnie zagrasz. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i fajne. A tak jak mówię, musiałbym się naprawdę wziąć za koncerty i te koncerty musiałyby być coraz lepsze i one może wtedy gdzieś by bardziej mnie wypromowały. Będę grał 5 maja w Mysłowicach, właśnie Marek Jałowiecki, Jałowa, ten od Peggy Brown będzie robił taki koncert w przedszkolu. To są takie cykliczne koncerty, które na początku były koncertami zimowymi, teraz są takimi koncertami troszkę większymi w ogrodzie, więc tam też sobie pozwolę zagrać taki mini recital. Mam nadzieję, że wszystko fajnie wyjdzie i też jakby otworzy to drogę dalej.
Specjalnie dla Radia Poznań kompozytor i gitarzysta zespołu Mysłowic, ale także twórca wielu solowych płyt, które również mocno Państwu polecamy. Jacek Kuderski i Marcin Rzyski, dziękujemy za uwagę.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.